Państwa i moim gościem jest Paweł Krzemień, Urząd Miejski.
Wydział Zarządzania Funduszami, Referat Rewitalizacji.
Dziś będziemy trochę po ludzku tłumaczyć, co to znaczy, że miasto Słupsk zostało wybrane do pilotażowego programu wsparcia Wzorcowa Rewitalizacja. Co to znaczy? Tak
co
po
to
ludzku.
Znaczy? Po ludzku to znaczy, że nie przestajemy w działaniach rewitalizacyjnych planować na kolejne lata. W ramach właśnie wsparcia eksperckiego wytypowaliśmy 4 obszary na terenie miasta Słupska.
Cztery miejsca, bo to można przeczytać.
Gdzie niewiele się wydarzyło, bądź wydarzyło się w sposób niewłaściwy przez ostatnie dekady, przez ostatnie lata. I właśnie w ramach działań rewitalizacyjnych zaplanowanych na kolejne lata, czasem kilkanaście lat, chcemy właśnie przy udziale tego wsparcia eksperckiego wypracować plan, jak docelowo te obszary powinny funkcjonować, jak powinny wyglądać, a na bazie tego stworzyć również pewne wzorcowe rozwiązania, które później będą mogły być zastosowane na chociażby sąsiednich ulicach, na podobnych przestrzeniach, zarówno w Słupsku, jak i w skali kraju, w miastach nam podobnych. Więc mówimy tutaj o tym bardzo wstępnym etapie planowania, ale zawsze każdy nawet największe zadanie musi jednak wyjść od tego pomysłu, od tej myśli. Tak jak to było chociażby w przypadku bulwarów, gdzie prace w postaci konkursu architektoniczno-urbanistycznego zaczęły się 7-6 lat temu, tak? I dopiero teraz mamy tą fazę wykonawczą. Więc w przypadku tych 4 lokalizacji, o których pewnie za moment będzie można powiedzieć więcej, jesteśmy właśnie na tym etapie wstępnym i liczymy na to, że wsparcie osób, które jednak często całe życie zawodowe poświęciły właśnie kwestiom związanym z dziedzictwem kulturowym, z wpisywaniem tego dziedzictwa w taką strategię rozwoju, pomoże nam w sposób mądry, przemyślany właśnie te działania zaplanować.
4 rejony w Słupsku, Adama Sierpinka, Piotra Marii Skłodowskiej-Curie, Pobożnego, to jest jedno miejsce. Założenia kolorystyczne, to znaczy co będziemy, to już stary rynek, a będziemy się zastanawiać, jak malować te budynki?
Tak, czy... oczywiście. Tutaj mamy do czynienia z dwoma aspektami. Pierwsza to jest przestrzeń publiczna, rozumiana jako place, ulice, skwery i tutaj, tak jak Państwo pewnie informowali na falach radiostacji, dostaliśmy dofinansowanie ze środków rządowych na przebudowę tej przestrzeni, ale przecież to nie zagra, jeśli nie zajmiemy się również budynkami, które w tej przestrzeni się znajdują. A jak Państwo kojarzą stare miasto, mamy tutaj prawdziwy festiwal barw, kolorów, nie do końca zawsze przemyślanych, materiałów również często złej jakości, które po prostu przez lata nie sprawdzają się, to znaczy zarastają glonem, okazuje się, że też te pomysły związane z przebudową bloków na kamienicę też okazują się nie zdają egzaminu, tak? Okazuje się, że ten fałsz jednak wciąż jest wyczuwalny w tej przestrzeni i chcemy właśnie w ramach tych prac szeroko dyskutując z mieszkańcami, ale także z ekspertami, zastanowić się nad tym, jak należy takie bloki jednak na tym średniowiecznym rdzeniu, na tej kolebce miasta, remontować tak, aby tego fałszu w przestrzeni nie było i tak, aby to, co wyjdzie po tych pracach, było jednak trwałe i z jednej strony świadczyło o pewnej randze miejsca, ale z drugiej strony nie przytłaczała tego, co najcenniejsze, a więc obiektów chociażby gotyckich, kościołów, bram, murów miejskich, bo tutaj też przykład Mostnika, gdzie co jest najcenniejsze na Mostnika? Oś widokowa na Zamek Książąt Pomorskich. A okazuje się, że potrafi wspólnota mieszkaniowa wykorzystać bardzo jaskrawe barwy na bloku, który niejako odciąga wzrok od tego, co najcenniejsze. Chcemy więc w ramach takiego pozytywnego jednak działania, więc wypracowania modelu, zachęcania wspólnot, być może dofinansowywania częściowo, wypracować właśnie taki model, myśląc o starym mieście jako o całości, a nie o wycinkach
pojedynczych.
Pojedynczych, gdzie każdy projekt jest robiony sobie.
No bo to jest jeszcze Aleja Sienkiewicza i okolice Wyspiańskiego. To są te cztery punkty.
Ale Sienkiewicza jako przykład takiej zachowanej, wciąż w dość dobrym stanie przestrzeni, bardzo reprezentacyjnej. Chcemy tutaj się zastanowić o całości Alei Sienkiewicza, nie tylko o tej części centralnej, czyli skwerze za pomnikiem, ale także o tym, jak dobrać chociażby oświetlenie uliczne, które wkrótce będzie wymieniane na tej ulicy, w jaki sposób zagospodarować chodniki od strony kamienic, czy być może jest szansa na to, żeby przynajmniej częściowo przywrócić przedogródki, które miały tam jeszcze do lat bodajże 60-tych, 70-tych miejsce, o przedwojennej genezie zresztą. W sferze marzeń, ale od marzeń...
Od czegoś trzeba wyjść.
Udaje się jednak w życiu zrealizować. To jest kwestia przywrócenia elewacji ich pierwotnego wystroju na tych kamienicach, które w latach znowu 60-tych, 70-tych były tego wystroju pozbawiane. Przedwojenne widokówki pokazujące właśnie bardzo bogaty wystrój, eklektyczny, czasem secesyjny, pokazuje jak przepiękna była to przestrzeń. Znowu, jeśli nie zaczniemy o tym rozmawiać, jeśli nie zaczniemy tworzyć projektów, to pewnie nam się nie uda, więc znowu przy udziale ekspertów chcemy tą chyba po bulwarach najbardziej wartościową przestrzeń w mieście wpisać w te nasze plany rewitalizacyjne na kolejne lata. I ostatnia przestrzeń to przestrzeń Śródmieścia. Tutaj wybraliśmy uliczkę bardzo, nie chcę powiedzieć zapomnianą, ale taką trochę położoną na uboczu, mimo że jest w centrum tego naszego Śródmieścia, ulica Wyspińskiego, która pełni tak naprawdę rolę dojazdową do kamienic, które się tam znajdują. To, co ważne, ulica jest kompletna, to znaczy zachowały się tam obie pierzeje kamienic, poskuwano detale, no to taka historia słupska. Chcę na przykładzie tej ulicy pokazać, jak można przekształcić w tej chwili taką kamienną pustynię, ulicę bardzo przyjazną, nie walcząc z miejscami parkingowymi, bo wiemy, że to jest bardzo duży deficyt, ale dobierając fajnie małą architekturę, być może wprowadzając pojedyncze drzewa, chociażby w tą przestrzeń, czy też właśnie dobierając kolorystyki dla całych pierzei, czyli traktować taką przestrzeń jako całość. Jeśli nam się uda tutaj wypracować z mieszkańcami jakąś taką atrakcyjną wizję tej przestrzeni, mamy nadzieję, że znowu ten model wypracowany w ramach wzorcowej rewitalizacji najpierw uda się zastosować na ulicach, pozostałych ulicach Śródmieścia, tych, które jeszcze nie przeszły generalnej przebudowy, a być może także sprzedać te nasze doświadczenia miastom nam podobnym, które również mają problem właśnie takiej przestrzeni śródmiejskiej, często dużo bardziej zaniedbanej niż w Słupsku, bo to, co też nas wyróżnia, to że oczywiście potrzeby inwestycyjne są bardzo duże, wiele miejsc jest zaniedbanych, urzędnicy też popełniają błędy, więc nie wszystkie rozwiązania są takimi, jakie byśmy chcieli docelowo, ale na tle innych miast o podobnej historii, wciąż ta przestrzeń jest w miarę kompletna i w całkiem niezłym stanie, więc chcemy podkreślić to, co wartościowe, pomóc mieszkańcom w sensownym remontowaniu tych obiektów i stworzyć jednak z tej przestrzeń przyjazną przede wszystkim do mieszkania dla tych wszystkich, którzy tam znaleźli swoje miejsce na ziemi.
Jak to w ramach czasowych będzie wyglądało? Plany, projekty? Do kiedy, a kiedy realnie zacznie się coś?
Założyliśmy sobie, że do końca przyszłego roku faktycznie wypracować powinniśmy dla tych czterech przestrzeni plan działania, taki master plan, jak my to mówimy, wraz już z założeniami, z pewnymi materiałami, zwłaszcza w postaci graficznej, bo chociażby dyskusja o starym rynku pokazuje, że jednak obraz jest bardzo dużo wart, często jeden obraz więcej wart niż dziesiątki słów. Więc chcemy też tych materiałów graficznych sporo opracować. Pozwoli to zarówno urzędnikom, jak i mam nadzieję także wspólnotom mieszkaniowym na szykowanie już projektów być może właśnie pod nową perspektywę finansową. Tutaj wciąż nie mamy konkretów, jakby jak te pieniądze z nowej perspektywy będą pomiędzy poszczególne osie, czyli tak naprawdę te podziałki, czy też szufladki finansowe dzielone, ale zakładamy, że działania rewitalizacyjne wciąż będą kontynuowane, więc kolejny 2023 rok to powinien być rok, kiedy te plany zmaterializują się w postaci dokumentacji technicznych. Więc znowu, wymaga to od nas konsekwencji, ale już przykład tych działań, które obecnie są realizowane, pokazuje, że ta perspektywa 5-6-letnia wcale nie jest taką perspektywą długą. Jeśli nie zaczniemy z jednej strony planować, z drugiej strony trochę marzyć, to tego pożądanego
to nic się
efektu
nie będzie działo.
Dokładnie nie osiągniemy.
A policzyliście mniej więcej, jakiego rzędu środki są na to potrzebne?
O, i tutaj z pewnością będziemy mówili o przypadku tych przestrzeni bardziej reprezentacyjnych wielu milionach. Tutaj dość powiedzieć, że zakładamy, że taki porządny remont jednej kamienicy z odtworzeniem detalu to czasem potrafi być 500, 700 tysięcy, więc są to koszty bardzo duże. Solidne zagospodarowanie przestrzeni z doborem takich solidnych mebli miejskich, z doborem nowoczesnego funkcjonowaniu, ale być może klasycznego w formie oświetlenia, to znowu są często pieniądze liczone w milionach, ale jeśli nie będziemy o to wsparcie się starać, no to zostaniemy z tym, co mamy. Część działań, jak na przykład na Podgrodziu, właśnie w rejonie Sierpinka Świętego Piotra, to niekoniecznie w pierwszym etapie działania infrastrukturalne. To często plany, które będą wymagały zmiany planu miejscowego, opracowania chociażby miejscowego planu rewitalizacji, czy takiego specplanu miejscowego, dokonania podziału działek, scaleń działek, a więc porządkowania tego wszystkiego, co przez dekady, a czasem nawet od czasów przedwojennych, nie było porządkowane. Tam na przykład na Podgrodzie mamy całą masę bardzo wąskich działek, niezagospodarowywalnych w tej chwili i dopiero wymyślenie na nowo tej przestrzeni dokonanie, uporządkowanie tych wszystkich kwestii związanych chociażby z uzbrojeniem, własnością, pozwoli nam na nowo zagospodarować ten teren. A co ważne, ten teren staje się powoli atrakcyjny dla deweloperów. Widzimy tutaj zainteresowanie, pojawiają się pierwsze pozwolenia na budowę, więc chcemy ten proces uporządkować tak, aby to pożądane jednak w tej przestrzeni działanie deweloperów nie spowodowało, że pewne złe zjawiska, pewne błędy popełniane w poprzednich latach, w minionych czasach, zostaną niejako utrwalone na wieki. Zróbmy więc wszystko ze strony miasta, aby te procesy inwestycyjne wpisały się jednak w jakąś spójną, wartościową, przemyślaną wizję tej przestrzeni, tak aby docelowo jednak uzyskać tam fajną przestrzeń do życia, do prowadzenia działalności gospodarczych i świadczące o randze miasta i o tym, że mamy jednak swoje ambicje i robimy wszystko, aby je zrealizować.
No to ja trzymam kciuki, mam nadzieję, proszę Państwa, że będzie pięknie, że doczekamy się tego momentu, że te właśnie trochę zapomniane ulice będą przykuwały oko i zachęcały do tego, żeby tam być, mieszkać i pracować. Dziękuję pięknie, Paweł Krzemień, Państwa i moim gościem.
Dziękuję.